wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Iwona Borawska, dobry wieczór. Naszym gościem jest pan Einar Kaurason. Witam serdecznie. Jacek Godek przetłumaczy to moje powitanie. Tłumacz prozy Einara Kaurasona.
Einar Kaurason, Orkiestro Hreikvöld.
Będziemy tak rozmawiać po polsku i islandzku zarazem, dlatego że z okazji drugich gdańskich targów książki świętujemy, można powiedzieć, takie specjalne spotkanie z literaturą islandzką. Gościmy pisarzy z Islandii. Jacek Godek jako tłumacz i poniekąd też organizator, prawda? Czy inspirator tego wydarzenia występuje, no a także jako tłumacz właśnie prozy, między innymi Einara Kaurasona, znanego, wybitnego islandzkiego pisarza, który zaczynał od poezji, ale największą sławę przyniosła mu jego chyba druga, jeśli dobrze policzyłam, powieść, czyli Wyspa Diabła. W wydawnictwie Marpress ukazała się w roku 97 w tłumaczeniu Jacka Godka. Będzie wznowienie. Będzie ciąg dalszy, bo to jest pierwsza część trylogii, czyli pozostałe tomy Złota Wyspa i Ziemia Przeobiecana. To będzie wydane także w tłumaczeniu Jacka Godka. No ale to jest ta książka, od której chciałabym, żebyśmy jednak zaczęli, ponieważ okrzyknięto ją w Islandii powieścią kultową, tak? I przyniosła tak naprawdę wielką sławę naszemu gościowi. Powstał także film Diabelska Wyspa ze scenariuszem także Einara Kaurasona, więc cofnijmy się do tego momentu, kiedy w 97 na polskim rynku ukazała się powieść z 83 roku, więc nie tak od razu Einara Kaurasona. Jak on to w tej chwili pamięta? Czy to było dla niego ważne, to wejście do Polski z tą książką? Czy był w Polsce, jego spotkanie z polską publicznością?
Já, það var náttúrulega bara rosalega gaman.
Te książki były wydawane w wielu krajach i dobrze się sprzedawały i no, cieszył się, że w Polsce też została
wydana.
Niektóre przekłady mógł sam czytać, bo niektóre języki zna, jak skandynawskie, angielski czy niemiecki trochę. Polskiego i kilku innych języków nie rozumiał i po prostu musiał zaufać, że została dobrze przetłumaczona. Fajnie, że wydawnictwo, które wydało książkę, mieści się i mieściło wtedy się w Gdańsku, bo dawno temu codziennie słychać było w islandzkim radiu pozycję statków i bardzo często było, że jakiś statek znajduje się w Gdańsku.
To książka, która opowiada jakiś taki mit rodzinny, można powiedzieć, i mit miejsca, bardzo szczególnego. Zaczyna się od naszego wejścia w rodzinę, w taki węzeł różnych wątków, które się ze sobą plączą, nawet trudny w pierwszym momencie do zrozumienia, a kończy wywiadem dziennikarza, właściwie to pisarza, który przychodzi z zewnątrz do tego świata, próbuje go jakoś zrozumieć. Z jakiego punktu pan Einar Kaurason wychodził? Czy on z tego środka, że tak powiem, opisywał tę historię rodziny? Na ile jemu było to bliskie? Czy właśnie jako taki artysta, pisarz, człowiek z zewnątrz próbował to odtworzyć?
Ja.
Nigdy nie należał do tej rodziny i nie mieszkał tam. Ale kiedy dorastał w Reykjaviku, to w mieście były takie dzielnice, dzielnice baraków i poznał ludzi, którzy tam mieszkali. Miał dobrego przyjaciela, który wychowywał się w takim domu i to jego opowieści, jego historie domowe dały mu pożywkę do tego, żeby napisać tę książkę. Kiedy zaczynał, zabierał się do roboty, tak od razu wiedział, że to będzie nie jedna książka, ale myślał z początku, że dwie. Stąd jakby w tytule chciał zaznaczyć przeciwieństwo i tytuł pierwszej to jest Wyspa Diabła, a drugiej to jest Złota Wyspa. Także Wyspa Diabła i Złota Wyspa to jest tak jakby jedna opowieść w dwóch książkach. I potem, kiedy już robiono adaptację dla teatru, dla filmu, to zawsze posiłkowano się, czy adaptowano te dwie książki. I Wyspę Diabła, i Złotą Wyspę. I no, zaczynało się od tego, jakby, że rodzina buduje sobie dom i kończy się, że ten dom jest rozebrany. Ci ludzie oczywiście mają jakby swoje wzorce w życiu i postaci są skonstruowane na podstawie ludzi, którzy się albo znał, albo słyszał o nich. No i starał się to jak najgłębiej zbadać. Nawet wyjechał do Ameryki, żeby spotkać się z resztkami rodziny. A jakby Karolina, czy wzór Karoliny, to ta kobieta już nie żyła, kiedy zanim się zaczął zajmować dokumentacją do książki. Ale słyszał kiedyś, że przyszedł jakiś człowiek z uniwersytetu i nagrał z nią wywiad. I wiele miesięcy zajęło mu, żeby dojść do tego, kto to mógł być i gdzie ten materiał można znaleźć. Ale poprzez tam przyjaciela, który pracował na uniwersytecie, udało mu się zdobyć taśmę z tym nagraniem. I co ciekawe, ten, który przeprowadzał ten wywiad, ten człowiek, jakiś był taki, tak starym językiem operował, że ona, ta staruszka, starsza od niego, w wielu przypadkach nie rozumiała, o czym on mówi. Ale to było wielkie przeżycie usłyszeć głos tej nieżywej już kobiety, zmarłej, zwłaszcza, że pracował nad książką już od półtorej roku.
Tutaj mamy też w Wyspie Diabła takie spotkanie z kulturą najpierw angielską, znaczy anglosaską, bo to są alianci, potem Amerykanie, potem jeden z bohaterów wraca po kilku latach ze Stanów, prawda, więc się pojawiają różne melodie, muzyki, gadżety, samochody. Czy to też miało jakiś taki pierwowzór?
To, co właśnie go interesowało w tej opowieści, to właśnie te wpływy amerykańskie, które zjawiły się w Islandii wraz z, jakby nie mówić, okupacją amerykańską w Islandii podczas II wojny światowej. To bardzo ciekawe, bo takie istotne zmiany dosyć późno dotarły do Islandii, właściwie dopiero wtedy. Nie było przecież w Islandii żadnej rewolucji przemysłowej, nie było miast, jak już wiemy, w związku z czym jakby ta obecność amerykańska w Islandii przyniosła współczesność ze sobą. Po prostu w ciągu jednej nocy do Islandii wdarła się współczesność. I wraz z Amerykanami przybyła do Islandii w to społeczeństwo rolniczo czy chłopsko-rybackie. Nagle się wdarła taka, wszystko to, co jest, co było najnowsze w technologii na świecie. Wszędzie słychać amerykańską muzykę, amerykańskie samochody jeżdżą po ulicach, amerykańskie filmy. I kiedy mamy do czynienia z takim zderzeniem kultur, to wtedy jest fajna scena do opowiadania. Do snucia opowieści.
Mówiliśmy już o tym, że Wyspa Diabła była taką powieścią, która przyniosła sławę, stała się powieścią kultową. Co ósmy Islandczyk, tak? Ja myślę, że teraz to już nawet znacznie większy jest ten nakład. Pachama
Margir Islendigar lesið Diablejna. Atli?
Zwłaszcza
po adaptacji teatralnej, po filmie, który był jednym z najbardziej kasowych przebojów islandzkich w kinach w Islandii, to rzeczywiście zainteresowanie powieścią urosło bardzo. I nie wiadomo, czy wszyscy przeczytali, ale bardzo wiele osób ją przeczytało. Bał się trochę tego, że był taki okres, że kazali ją czytać dzieciom w szkole i tego się obawiał najbardziej, ale to chyba już mamy za sobą. Ta historia jakby tak była, mocno się zrosła z Islandią i nie tylko z kulturą, ale i z codziennym życiem Islandii, że wiele osób podejrzewało czy przypuszczało, że ci ludzie wśród nich mieszkają. Do tej pory spotyka ludzi, którzy mówią, że poprawiają go, że to nie było tak, tylko inaczej, albo takich, którzy mówią, że no, ja znałem tego człowieka, który tam w powieści się nazywa, na przykład Grjóny Buchy. I mówi, ja go znałem i on zupełnie był
taki
inny.
Bandyta.
A jakby nie mając świadomości, że to są postaci wymyślone.
Najwspanialszy sprawdzian. Czyli mamy tak, Wyspę Diabła, która będzie wznowiona, Złotą Wyspę, która się ukaże, tak? To jest ciąg dalszy, ta sama rodzina.
Á eftir djöpleginu kemur Gullleyjan.
Já, og svo fyrir heitna landið.
I ziemia przyobiecana, tak? Też ciąg dalszy tej opowieści o rodzinie?
Hún er laustengdari og byggir í rauninni hugmyndina henni kemur daldið
Ona jest troszkę luźnie związana z tamtymi dwoma, bo to się później się dzieje, ale wynika ona z tych jego badań nad tą rodziną, bo zostało mu bardzo dużo materiału i postanowił wykorzystać. Część tej rodziny, którą tam zbadał, mieszkała w takiej dzielnicy, w takim trailer parku w Minnesocie, czyli w domu na kółkach. I poleciał tam do Nowego Jorku, wziął autobusem, Greyhoundem, pojechał do Minnesoty, mieszkał z tymi ludźmi przez jakiś czas. No i tam miały miejsce różne dramatyczne wydarzenia, bójki, pijaństwo. No i to też chciał pomieścić w książce.
Czyli Ziemia przyobiecana to już po drugiej stronie oceanu raczej trochę.
Landið fyrir heitna hinumegin við Stóra vatn.
Það gæti verið, sko. Það er eiginlega vísan til þess.
Já.
Og það stóð til að kvikmynda...
Jest nawet taki pomysł, cały czas, żeby sfilmować tę książkę, ale reżyser, który wyreżyserował poprzednią Wyspę Diabła, mówi, że musi uważać, żeby nie zrobić filmu podobnego do Mystery Train Jima Jarmusza.
Czekamy też, i to już w tym roku, będzie premiera polskiego tłumaczenia Sztormowych Ptaków, tak? W wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tak. I to jest, jak rozumiem, świeża sprawa, nowa książka, bo nasz gość, pan Einar Kaurason, napisał kilkanaście powieści. To jest jedna z tych ostatnich, ostatnia, tak? Akcja dzieje się w 59 roku, tak? W czasie pewnego dramatycznego połowu. Więc chciałabym się dowiedzieć, dlaczego akurat ten temat, w jaki sposób nasz autor to badał, fakty przede wszystkim, prawda, jak dochodził do tego, co się tam działo na tych kutrach, które w jakąś koszmarną pogodę przez lód były wciągane w odmęty morskie.
Þannig var að það var þetta mannskaða veður sem ég skrifa Það var í februar 1959 fyrir sléttum 60 árum.
Czy nie pogoda, o której on pisze, zdarzyła się w lutym 59 roku, czyli równo 60 lat temu.
Ég fyrir svona 20 árum þá las ég viðtal eða frása.
Jakieś 20 lat temu przeczytał wywiad czy relacje w gazecie z tamtych wydarzeń na temat losów załogi tego trawlera.
Ég har ýmislegt sem ég man úr þessari frásögn, eins og til dæmis að
Jedną rzecz, na przykład, które zapamiętał z tej lektury, było to, że tam się bardzo dużo lodu zbierało, składało na statku i one się coraz cięższe robiły i były tak ciężkie, że jak szła naprzeciwko nim fala wysoka, to one wpływały w te fale i znajdowały się zupełnie pod wodą i do tego stopnia, że się dźwięk zmieniał, tak jak to jest, kiedy człowiek nurkuje.
Ja hugsałem to i 20 lat, to leita o mnie i ja zawsze hugsałem, ja chcę skrywać skalczu, żebym byłby o
tym. Myślał o tym 20 lat i to go jakby niepokoiło i postanowił, że dobrze by było napisać na ten temat powieść. I kiedy już zdecydował się pisać, no to pozbierał wszystkie materiały, których nie było wcale tak mało. Zebrał wszystko, co się na ten temat ukazało i poprosił o pomoc mądrych ludzi.
Og ég fann allt sem þetta hafði verið skrifað nema þessa frásögn sem ég las fyrir 20 árum.
I znalazł wszystkie, jak już mówił, relacje z tych wydarzeń oprócz tej jednej, którą czytał 20 lat wcześniej. Bo się okazuje, że jej nigdy nie było. I najbardziej jakby korzystał z tego zapisu, którego nie było, czyli z wyobraźni po prostu. I to jest w ogromnej mierze jakby spisane z jego wyobraźni. Ona ukazała się w Islandii w zeszłym roku po islandzku, no i teraz już na 3 czy 4 kontynentach się wydawnictwa zabierają do tego, żeby ją wydać.
Að það sem ég hefði verið að vinna við á undan eru
to na czym wcześniej pracował w ostatnich latach to były historie wzięte z Islandii XIII-wiecznej. Cztery książki napisał na tematy średniowieczne.
Og það kannski heimur sem að útlendingar eða þetta erfitt með að skilja en það skilja allir
I ten świat, o którym pisał, czyli XIII-wieczna Islandia jest to coś czego ludzie na świecie raczej nie rozumieją. Natomiast statek, pogoda, zagrożenie, to rozumieją wszyscy, no i stąd pewno takie zainteresowanie tą książką.
Hún er líka, sem að kemur daldi óvart, ég hef verið að fá bréf frá þýðendum.
Dostaje listy od tłumaczy, tam różnymi pytaniami, dostał między innymi z Czech. Od tłumacza czeskiego, w którym ten napisał, że proszę bardzo, proszę wybacz, ale my Czesi nigdy morza nie widzieliśmy.
Ja mam inne pytanie. Czy w Islandii pojawiły się jakieś głosy wśród czytelników, osób, które pamiętają albo ich rodziny pamiętają, jakieś takie głosy, to nie tak było, albo właśnie to tak było? Czyli taka odpowiedź pamięci, coś, co się pojawiło przecież przy Wyspie Diabła.
Hefur orðið var við að fólki sem að kannski lifir ennþá og tók þátt í þessari baráttu á sjónum.
Já, já, og það nú einn sem að í rauninni persóna í sögunni sem var fyrsti vélstjóri sem vann mikla hetu þá.
Pierwszy mechanik, który ma tak 85 lat, tam jest bardzo ważną postacią, powieści jedną z ważniejszych, zadzwonił do niego i podziękował mu za to, że nareszcie ktoś napisał prawdziwą relację z tego, co się tam wydarzyło.
Sem byggi náttúrulega bara á því að ég nota kosti.
To było możliwe dzięki temu, że on wykorzystał przy pisaniu tej książki techniki literackie, czego w poprzednich relacjach, które były dokumentalnymi, nie robiono.
Það er eitthvað í þessu formi þegar menn nota hérna ja bara stíl og
jest coś w tym, że jednak osiąga się inny poziom, kiedy można wykorzystać wyobraźnię i styl, żeby ogarnąć całość materiału, bo jest to zupełnie o wiele lepsze od surowej dokumentalnej relacji.
Þetta er rétt eins og að sögulegar skáldsögur, þær
I jest coś w tym też, że powieści historyczne często lepiej sobie radzą, lepiej, ciekawiej opisują jakieś wydarzenia z historii niż opowieści historyków.
To już nie będę pytała o sens literatury, chociaż miałam takie pytanie z tyłu głowy, bo myślę, że to się po prostu samo wszystko wyjaśniło. Natomiast jeśli można na zakończenie zapytać naszego gościa, co teraz ma na warsztacie, nad czym pracuje, czego możemy się spodziewać w czasie najbliższym, jeśli dotrze to oczywiście także do nas, o ile może to zdradzić?
A skrywa jaka nicht?
Já, ég alltaf skrywa jaka nicht, nema þessar vikurnar, vegna þess að ég vara þingmaður frá því
tak, tylko że teraz przez ostatnie tygodnie półtora miesiąca dokładnie nic nie napisał, ponieważ został w 2017 roku w wyborach wybrany na zastępcę posła, czyli jeżeli poseł idzie na urlop, to on go zastępuje i w tej chwili przez półtorej miesiąca już siedzi w parlamencie, a czeka go jeszcze dalsze półtorej miesiąca siedzenia.
Ég var á sínum tíma samtals þrjá mánuði að vinna á togara svipum og þessum sem ég skrifaðum í Stormfuglum.
Swego czasu pracował przez trzy miesiące na traulerze podobnym do tego, który opisuje w Stormowych ptakach.
Svoleiðis að ég að vona þessu þrír mánuði sem verða á þingi geti líka orðið mér að nýju sögusviði.
Także ma nadzieję, że te trzy miesiące, które spędzi w parlamencie, też mu pomogą w napisaniu czegoś ciekawego.
To na to czekamy, bardzo dziękujemy.
Rambiel Tridał.
Ja.
Einar Kaurason i Jacek Godek, tłumacz. Czyli tak, Wyspa Diabła, wznowienie będzie, Marpres i potem Złota Wyspa i Ziemia Przyobiecana. Tak. Jakieś możliwe daty już są? Czy jesteś w trakcie tłumaczenia?
Ja nie znam, to jest przetłumaczone dawno już. Aha. Natomiast termin wydania zależy od wydawcy.
Rozumiem. A Sztormowe Ptaki, wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
na jesieni
roku będą. Na to czekamy. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Iwona Borawska, Stefan Kociuk.
Dziękujemy.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.